dokładnie 6 minut po godzinie 18 w kalendarzu, niedziela 11 dzień września, a na antenie Polskiego Radia Poznań od teraz aż do 20 kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu pracują dla Państwa
Wojciech Bernard
i Krzysztof Rotajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń z piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Mówić będziemy o występach Warty i poznańskiego Lecha. Powrócimy do czwartkowego wieczoru na stadionie Walencji, gdy zaczęła się premiera fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z udziałem kolejorza. Będzie o nowym sezonie Superligi piłkarzy i piłkarek ręcznych. Będziemy mówić także o zbliżających się rozgrywkach w pierwszej lidze szczypiornistów. Zbliżymy na żużlowe tory, tam decydująca walka o awans do pierwszej ligi, między innymi dzisiaj na poznańskim Golęcinie. Powiemy również o hokejowej Superlidze. Będzie sporo o tenisie stołowym w żeńskim wydaniu i o naszych ligowych drużynach z Wielkopolski. Nie zabraknie minimagazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole. Będziemy także nad poznańskim regatowym torem Jeziora Maltańskiego, tam interesujące młodzieżowe mistrzostwa Polski w kajakarstwie. No i zajmiemy się przygotowaniami do nowego sezonu, między innymi pod siatką i pod koszami. To wszystko do godziny 20. Warto być z nami. Teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie.
Piłkarze Lecha Poznań zremisowali w Szczecinie z Pogonią 2-2 w rozegranym dzisiaj spotkaniu 9. kolejki Ekstraklasy. Gole dla gości zdobywali Mikael Isak i Michał Skóraś. Bramki dla gospodarzy strzelali Sebastian Kowalczyk oraz w doliczonym czasie gry z rzutu karnego Kamil Drygas. W innym dzisiejszym, już wcześniej zakończonym meczu Miedź Legnica także 2-2 zremisowała z Koroną Kielce. Od 17.30 trwa starcie Rakowa Częstochowa z warszawską Legią. Na razie gospodarze prowadzą 1-0. Reprezentacja polskich koszykarzy awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W spotkaniu 1/8 finału nasz zespół pokonał dzisiaj w Berlinie Ukrainę 94-86. Rywalem Polaków w walce o półfinał będzie broniąca tytułu ekipa Słowenii. A wieczorem będziemy trzymać kciuki za naszych siatkarzy, którzy w finale Mistrzostw Świata w katowickim Spodku zmierzą się z reprezentacją Włoch. Początek tego meczu o 21:00, a o 18:00 zaczęło się starcie o trzecie miejsce i brązowe medale, w którym Brazylia walczy ze Słowenią. Broniący tytułu Holender Max Verstappen z zespołu Red Bulla wygrał wyścig o Grand Prix Włoch, kolejną już 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Umocnił się tym samym na pozycji lidera klasyfikacji generalnej cyklu. Na torze Monza drugie miejsce zajął Charles Leclerc z Ferrari, reprezentujący Monako. Był on także najszybszy w kwalifikacjach. Dzisiaj trzeci linię mety minął Brytyjczyk George Russell z Mercedesa. Z kolei Belg Thierry Neuville wygrał Ride Acropolu, 10. rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Drugi był Estończyk Ott Tanak, a trzeci Hiszpan Dani Sordo, lider cyklu Finn Kalle Rovanpera, tym razem finiszował dopiero na 17. pozycji. W pierwszym spotkaniu finałowym żużlowej drugiej ligi dziś na poznańskim Golęcinie zespół Spechhaus PSŻ-u Poznań wygrał z kolejarzem Opole 53-37. Dzisiaj także finałowe emocje w Ekstralidze. O 19.30 start pierwszego meczu, w którym Stal Gorzów podejmować będzie drużynę Motoru Lublin.
Na zegarze 10 minut po godzinie 18. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie dzisiaj do 20. Muzycznie startujemy od nagrania AMD, a później już powracamy do czwartkowego wieczoru i Ligi Konferencji Europy z udziałem kolejorza. Na początek była wizyta na stadionie Levante w Walencji.
Futbol w Radiu Poznań.
Dosyć wybuchowy początek fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, wykonanie piłkarzy kolejorza, mecz na stadionie Walencji z Villarrealem przegrany 3-4, ale po meczu z tyloma zwrotami sytuacji, że aż trudno uwierzyć. Jak ocenia to spotkanie Radosław Murawski?
No myślę, że weszliśmy w tą grupę mocnym krokiem, z przytupem, tylko boli to, że bez punktu. Gdzieś tam dochodzą głosy, że fajnie, żeby zaprezentowaliśmy, gdzieś tam postawiliśmy się wielkiemu Villarreal i raczej pozytywny jest wydźwięk, aczkolwiek my jesteśmy bez punktu, więc to boli najbardziej, że brak koncentracji, brak woli walki do samego końca i przez to tracimy bramkę i tracimy punkt ważny dla nas, moim zdaniem, w kontekście przyszłości, jeżeli chodzi o tą grupę. Tym bardziej strzelając 3 bramki na Villarreal, nie mamy prawa przegrać tego meczu, więc to boli najbardziej. Z tego powodu jesteśmy zawiedzeni, ale nie chowamy broni, tylko raczej będziemy starać się wyciągać wnioski z tego meczu i na tym gdzieś tam bazować. Mamy teraz mecz ligowy, to jest bardzo ważne dla nas, a później Austria Wiedeń u siebie, więc musimy walczyć dalej.
Jedno jest pozytywne, od 1 do 3, bo też tak to spotkanie się ułożyło, że pod koniec pierwszej połowy w ciągu 8 minut straciliście 3 gole i nie było zwieszone główne szczęście, no i ta druga połowa zaczęła się bombowo.
Zbyt łatwo i zbyt szybko straciliśmy 3 bramki, ale to jest właśnie to, co mówię. Pozytyw jest taki, że ta głowa, to co pan powiedział, głowa była w górze, wola walki była duża i pokazaliśmy, że nie przyjechaliśmy tutaj tylko po to, żeby po prostu odbędzić ten mecz i gdzieś tam się wszędzie uśmiechać, tylko jednak no, spróbować na tle takiej drużyny jak Villarreal i postawić się. Myślę, że z 3-1 wyprowadzić na 3-3 na takim ciężkim terenie to jest coś, ale mówię, tym bardziej jest to bolesne, że ja się śmieję, że to jest taki pstryczek w nos i tak nas drużyna Villarreal po mistrzostku gdzieś tam podpuściła, najpierw nas podpuściła i skasowali na swoim końcu, więc to jest bolesne.
Niesamowite uczucie chyba zdobyć gola w europejskich pucharach. Ważny mecz na stadionie Walencji. Michał Skuraś, to była już druga minuta mecz jak roller coaster. Michał, zgodzi się z taką opinią, bo przegrany w końcu nie było happy endu, był tylko horror bez happy endu.
No tak, no myślę, że nie spodziewaliśmy się, że tak się rozpocznie to spotkanie. No na pewno cieszymy się z postawy, jaką prezentowaliśmy na boisku, ale no nie cieszymy się z rezultatu końcowego. No, zabrakło może jednego pojedynku wygranego więcej w defensywie, czy może bardziej utrzymania piłki. No, trzeba wyciągnąć wnioski, żeby nie popełniać takich błędów w następnych meczach.
Michał, ta Europa chyba nie taka straszna, bo ja będę długo pamiętał i te oklaski od hiszpańskich kibiców, i te oklaski od tych ludzi, którzy prawie w sile 200 osób przyjechali z Poznania. Czyli ten dotyk Europy jest po prostu fajną rzeczą chyba w piłkarskim życiorysie.
Oczywiście, no tu każdy mecz jest inny, każdy przeciwnik może wygrać z każdym, po prostu wiadomo, to wszystko jest na papierze, ale tak naprawdę wychodzi 11 zawodników z Lecha Poznań. Wszyscy myślę, że spodziewali się tego, że już w pierwszych 20 minutach będziemy przegrywać 2-0 czy tam 3-0, a my potrafiliśmy strzelić bramkę. Oczywiście myślę, że później troszeczkę odpuściliśmy jakoś, nie wiem czym to było spowodowane, jakieś może większe dziury w środku pola. No i Hiszpanie po prostu potrafią takie błędy wykorzystać, co zobaczyliśmy w tym meczu.
Ale za to reakcja na początku drugiej połowy była znowu ekscytująca. Szkoda tego gola na 3-4. Remis meczu pierwszym Austria Wiedeń kontra HPL Berszewa. No trzeba bić się, żeby przedłużać tę europejską przygodę ile się da.
No oczywiście, no myślę, że każdy u nas w zespole chce wygrywać każdy mecz tutaj w Europie. Najpierw Pogoń Szczecin i później, wiadomo, ruszamy na Europę.
Kierownik drużyny poznańskiego Lecha, Mariusz Skrzypczak. Mariusz, logistyka jak zwykle perfekcyjnie zorganizowana. Na boisku też to wyglądało dramatycznie, emocjonująco do samego końca. Skończyło się 3-4 i to w meczu z naprawdę wielkim rywalem Villarreal CF. Wielka europejska przygoda zaczęła się w wykonaniu kolejorza.
Rywal z najwyższej półki, nie ma co się tam oszukiwać i tym bardziej szkoda, że już byliśmy tak blisko tego remisu. No wiadomo, że zawsze się grało zwycięstwo, ale już byliśmy blisko tego remisu i to zawsze najbardziej boli, jak się traci bramkę w ostatniej minucie, ale naprawdę czapki z głów i duży szacunek dla chłopaków, którzy zostawili mnóstwo zdrowia na boisku i myślę, że wstydu nie przynieśli.
Mariusz, ty masz zagłady dobrego nosa. HBL Berszewa w Wiedniu zremisował z Austrią 0-0. Następnym mecz gramy z Austriakami.
Trener już się ze mnie śmieje, że ja wywiadu udzielam. Ja myślę, że pokonamy Austrię Wiedeń i pokonamy HBL Berszewa i awansujemy do z drugiego miejsca, wyjdziemy z grupy. Może z pierwszego, ale na pewno wyjdziemy.
Uciekaj do autokaru.
Dzięki, ciao.
Szybko zbierali się do podróży powrotnej piłkarze poznańskiego Lecha. W piątek po południu lądowanie na poznańskiej ławicy, a już w sobotę trzeba było wyruszać na ligowe spotkanie 9. kolejki PKO BP Ekstraklasy do Szczecina. I to spotkanie dzisiaj w naszej bezpośredniej relacji na antenie Polskiego Radia Poznań między 15.00 A już po 17 było, bo mecz był bardzo, bardzo długi. Skończył się remisem 2-2. Przypomnijmy krótko szczegóły tego spotkania. No i zapytajmy naszego wysłannika Dawida Cytrowskiego, co na pomeczowej konferencji prasowej mówił z pewnością rozgoryczony chyba trochę tym ostatecznym remisem trener John Van Den Brom. Halo Dawid.
Halo, kłaniam się jeszcze z opustoszałej już sali konferencyjnej na stadionie przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie. Faktycznie trudno się dziwić trenerowi Johnowi Van Den Bromowi, że był rozczarowany, bo to zwycięstwo i bardzo cenne 3 punkty tutaj wywalczone, ewentualne 3 punkty były naprawdę na wyciągnięcie ręki. To wszystko zaczęło się w 8 minucie od bramki Sebastiana Kowalczyka, natomiast po tej bramce Pogoń Szczecin jednak oddała inicjatywę Lechowi Poznań. Jednak Kolejosz nadawał ton grze, Kolejosz rozgrywał jedno z lepszych spotkań w tym sezonie i zasłużenie na początku drugiej połowy prowadził już 2-1. Najpierw jeszcze przed przerwą wyrównał Mikael Isak w 20 minucie. W 48 bardzo ładna zespołowa akcja, podanie Isaka, gol z Kurasia, było 2-1 dla Lecha Poznań i ten wynik się utrzymywał niemal do ostatniego gwizdka. A był taki moment jeszcze przecież między 60 a 75 minutą, kiedy poznaniacy stworzyli sobie kilka naprawdę rewelacyjnych okazji, żeby zdobyć trzecią bramkę, żeby zamknąć to spotkanie i w spokoju oczekiwać ostatniego gwizdka. Tego spokoju w ostatnich minutach zabrakło. Czerwona kartka Barego Douglasa za uderzenie łokciem jednego z piłkarzy Pogoni Szczecin. Rzut karny w 97 minucie i były zawodnik Lecha Poznań, wychowanek Marcinków Kępno, Kamil Drygas doprowadził do wyrównania. No i właśnie, trudno się dziwić Johnowi Van Den Bromowi, który był rozkoryczony, bo jakby nie było, to drugie z rzędu spotkanie Kolejorza, w których Lechici mimo rozgrywania naprawdę świetnego spotkania tracą bramkę w ostatnich fragmentach i coś ważnego gdzieś umyka. Natomiast John Van Den Brom też podkreślał wyraźnie, że jest bardzo zadowolony z postawy zespołu, że jeśli chodzi o samą grę, to trudno nie zauważyć tej progresji, którą poznaniacy wykonali w stosunku do chociażby tego, co działo się w lipcu, czy też na początku sierpnia, że jednak ta ich dyspozycja zaczyna rosnąć i miejmy nadzieję, że to faktycznie wkrótce przełoży się także na wyniki, że jednak takie stykowe spotkania Kolejarz będzie potrafił dowozić do ostatniego gwizdka. Dziś się to niestety nie udało, Kolejarz zremisował ostatecznie z Pogonią Szczecin 2-2, no ale okazja do rehabilitacji już w najbliższy czwartek podczas meczu z Austrią w Wiedniu.
A za tydzień derby, w których piłkarze Lecha wystąpią w roli gościa, ale uwaga, na stadionie przy Bugarskiej, bo to będą derby z poznańską Wartą i oczywiście kolejne specjalne wydanie audycji w Sportowym Rytmie z transmisją tego derbowego spotkania. Żeby Kolejarz miał rywala do derbów, to oczywiście na boiskach piłkarskich Ekstraklasy występują także warciarze, którzy bardzo marzyli w miniony piątek, żeby odnieść wreszcie pierwsze w tym sezonie zwycięstwo na własnym obiekcie, choć zlokalizowanym w Grodzisku Wielkopolskim. Warta grała z Zagłębiem Lubin. Jak się skończyło? Remisem, takim jak w Szczecinie. 2-2. Jan Grzesik w 28 minucie zdobył prowadzenie dla piłkarzy Warty. Później wyrównanie w 33 minucie Martina Doleżara dla Zagłębia i kolejne gole padały już w drugiej części spotkania. Najpierw gości objęli prowadzenie 2-1 po trafieniu Rafała Adamskiego w minucie 67, ale do wyrównania w 71 minucie doprowadził Adam Zrelak. Posłuchajmy, co powiedzieli naszemu wysłannikowi na to spotkanie Grzegorzowi Hołasikowi po meczu obaj trenerzy, a także Mateusz Kupczak.
Powiedziałem przed meczem, że Martin Doleżal strzeli dzisiaj bramkę.
Piotr Stokowiec, Zagłębie.
Cieszę się, że to się sprawdziło. Miał trochę swoich problemów takich osobistych, ale myślę, że one już są za nim. O ile zagraliśmy dzisiaj w ofensywie dobrze, przyzwoicie, strzeliliśmy 2 bramki. W defensywie to był nasz słaby mecz i zbyt łatwo traciliśmy te bramki, szczególnie ta druga bramka. Graliśmy o pełną pulę. Nie zadowala nas ten remis, ale nie chcę tutaj na gorąco oceniać, czy on jest sprawiedliwy, czy niesprawiedliwy.
Dawid Szulczek, Warta.
Z perspektywy meczu wiedzieliśmy, że też Zagłębie naprawdę trudno złamać. Jak już tracą bramki, to często są to jakieś indywidualne takie błędy. Dzisiaj też takie się przytrafiły. Natomiast całościowo wydaje mi się, że to był dobry mecz, przynajmniej z naszej strony. Myślę, że Zagłębie też miało swoje dobre momenty. Dla kibica na pewno zdecydowanie najlepszy mecz Warty pod kątem atrakcyjności w tym sezonie. Chcieliśmy zmienić trochę też sposób naszej gry. Przez ostatnie mecze nie traciliśmy bramek, mocno skupialiśmy się na obronie, bo to szwankowało na początku. No i chcieliśmy podejść trochę ze świeżą głową do tego spotkania i zacząć grać więcej w ataku pozycyjnym. Dobrze, że wczoraj odbyło się spotkanie Villarreal z Lechem, bo mogliśmy podpatrzeć naszego kolejnego przeciwnika i trochę się uczyć od Villarrealu. Oczywiście tak mówię, to też w takiej żartobliwej formie, bo dzisiaj trochę więcej graliśmy w piłkę, ale no myślę, że tak. Pierwsza rzecz, mogliśmy trochę więcej z tego pojedynku wycisnąć, bo rzeczywiście kotłowało się pod polem karnym Zagłębia, ale z drugiej strony też przegrywaliśmy jeszcze w 70 minucie, więc trzeba szanować też to, że potrafiliśmy odmienić losy meczu. Na pewno Adamowi Zrelakowi nie było łatwo po tej niewykorzystanej sytuacji, ale wrócił praktycznie w pojedynkę, zrobił sytuację bramkową na 2-2. Sam wywalczył piłkę, szybko wznowił, wbiegł tak w swoim stylu, porozpojał wszystkich i siłą woli wepchnął piłkę do bramki.
Koniec końców cieszymy się z dopisanego punktu u siebie, bo ostatnimi czasy nie wygrywaliśmy tutaj w Grodzisku. Czekamy cały czas mocno na tą wygraną. Dzisiaj też na to liczyliśmy. No i robiliśmy wszystko ku temu, żeby właśnie grać ofensywnie, cały czas gdzieś tam tworzyć sytuację. Szkoda tych niewykorzystanych. Z tyłu się przytrafiły jakieś błędy. Będziemy to analizować. No i robimy, tak jak mówię, wszystko, żeby gdzieś ten nasz styl, tę naszą grę ofensywną poprawiać i zdobywać punkty u siebie. I dzisiaj każdy walczył o to, żeby wygrać tutaj. No nie udało się i trzeba szanować ten punkt i w następnych spotkaniach u siebie robić to samo i wyeliminować błędy.
Podział punktów w Grodzisku Wielkopolskim, Warta kontra Zagłębie 2-2. W innych rozegranych do tej pory spotkaniach 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Górnik Zabrze zremisował po równie dramatycznym i emocjonującym spotkaniu z Piastem Gliwice 3-3. Miedź Legnica zremisowała z Koroną Kielce 2-2. Radomiak wygrał z liderującą w tabeli Wisłą Płock 2-0. Śląsk Wrocław pokonał Lechię Gdańsk 2-1. Łódzki Widzew zwyciężył Krakowie 2-0. Przypomnę, trwa starcie w Częstochowie, gdzie zespół gospodarzy Rakowa prowadzi z warszawską Legią do przerwy 1-0. Jutro całą 9. serię spotkań Ekstraklasy zakończy starcie w Białymstoku, gdzie Jagiellonia podejmować będzie drużynę Mieleckiej Stali.
To jeszcze przypomnijmy, w następnej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy derby na stadionie Przybugarskiej, w których w roli gospodarza wystąpi Warta Poznań. Rywalem oczywiście będzie Kolejorz, a to spotkanie w niedzielę 18 września o godzinie 17:30. Wcześniej, jak słyszeli już Państwo w tej audycji, zapraszamy o 21:00 w najbliższy czwartek, 15 września, kolejny mecz drugiej kolejki Ligi Konferencji Europy na bułgarskiej Lech podejmować będzie Austrię Wiedeń. A o wielkopolskiej piłce nożnej w wydaniu drugo, trzecio, czwarto, piątoligowym, także o futbolu kobiecym i o futsalu opowiemy Państwu w mini magazynie piłkarskim Wielkopolskiej Gole około 19:30, a u nas za niespełna 3 minuty o piłce ręcznej.
Radio Poznań ze Szczypiorniakiem.
Nowy sezon Superligi. Zaczynamy tym razem od męskich derbów Wielkopolski, ponieważ mamy już dwie drużyny, a nie jedno, jak to bywało w poprzednich sezonach, bo nie tylko Energa MKS Kalisz, ale także Arget KPR Ostrowia występuje na parkietach Superligi Szczypiornistów i jak napisała nasza wysłanniczka na to spotkanie Danuta Synkiewicz w tak zwanej zapowiedzi, to był prawdziwy dreszczowiec, tłumy kibiców, gorący doping dla obu zespołów i emocje rosnące z minuty na minutę. Zaważyła jedna bramka w ostatniej akcji meczu. Energa MKS Kalisz wygrał historyczne derby Wielkopolski, pokonując Arget KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Jeśli chodzi o wynik tego spotkania, 28-27 dla Kaliszan. Do przerwy Ostrowianie prowadzili 15-13. W ostatniej akcji meczu z rzutu karnego bramkę na wagę zwycięstwa dla kaliskiej ekipy zdobył Mateusz Góralski, a nasza reporterka rozmawiała także między innymi z MVP spotkania Kamilem Adamskim.
No jest to na pewno niecodzienne uczucie. Spędziłem tutaj 13 lat na tej hali. No w zasadzie mogę powiedzieć, że czułem się trochę jak w domu. No nie odczuwam jakiegoś żalu od kibiców. Zwłaszcza, że to nie było tak, że klub był zainteresowany przedłużeniem kontraktu, a ja nie. Więc nie czuję się jak jakiś, nie wiem, zdrajca. Kibice fajnie mnie tutaj przywitali. Grało mi się bardzo dobrze. Niestety w ostatniej akcji zagrałem grę i przyczyniło się to do porażki mojego zespołu.
A jak podsumujesz dzisiejszy mecz?
Nie no, mecz walki super mi się grało. Świetna atmosfera. No myślę, że mecz idealny dla kibiców, jeżeli chodzi o derby. Nie mogło to wyglądać lepiej, zwłaszcza dla kibiców gospodarzy, bo cieszą się ze zwycięstwa.
Trener Ostrowi Ostrów Wielkopolski Maciej Nowakowski.
Na gorąco tutaj nie można tak powiedzieć wprost, co zdecydowało, bo najłatwiej by się powiedziało jedna czy dwie akcje, ale uważam tutaj, że w drugiej połowie mieliśmy troszeczkę za duży przestój W tym momencie słabiej funkcjonowała obrona. Kalisz był bardziej skuteczny w ataku i z tych dwóch bramek, które mieliśmy do przerwy, oni wyszli chyba na jedną lub dwie i później czy nawet więcej. I później ta nasza pogoń, można powiedzieć, prawie się zakończyła happy endem, bo na wyjeździe remis i rzuty karne to by też dla nas było coś super. Jednak się nie udało. Ja gratuluję tutaj drużynie z Kalisza. Uważam, że to był bardzo dobry mecz tutaj dla kibiców na pewno i oby taki mecz więcej.
Ale ta druga połowa to rzeczywiście taki trochę horror.
No tak, no my już mieliśmy pierwszy mecz w pierwszej rundzie ze Szczecinem, też denerwujący bardzo i nerwowy tutaj też. No dzisiaj się nie udało wygrać i trudno, no taki jest sport, zabrakło tej jednej bramki, tej jednej akcji skutecznej. Ale cóż, my pracujemy dalej i przygotowujemy się do następnego meczu.
Mateusz Góralski.
Co mogę powiedzieć o meczu? Na pewno to był taki tutaj specjalny mecz dla tutaj kibiców miejscowych, bo to derby wielkopolskie, dwa sąsiednie miasta spotykają się, na pewno dużo emocji. Dużo ludzi, dużo kibiców, takie mecze się fajnie gra. Ja osobiście lubię grać w takich meczach, bo to jest jakaś dodatkowa motywacja. Kibice naprawdę fajnie dzisiaj nakręcali nas do walki. Słychać było też kibiców z Ostrowa, także też przyjechali liczną grupą. No domyślałem się, że ten mecz może się rozstrzygnąć w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach, że tak powiem. Tak było i tak było. No, to był mecz walki, mecz też błędów. Kto popełni ich mniej i kto zachował więcej zimnej krwi w końcowych momentach spotkania, ten wychodzi z tego zwycięstwa.
No właśnie, ale dramaturgia w drugiej części zafundowana.
No na pewno była dużo dramaturgii. No mieliśmy tam gdzieś okazję odskoczyć na trzy bramki. Nie wykorzystaliśmy swojej sytuacji. Później gdzieś tam karny w końcówce, gdzie mogliśmy odskoczyć po raz kolejny. Na szczęście się to nie zemściło. Mieliśmy jeszcze jedną szansę po gwizdku końcowym. No i tym razem udało się ją wykorzystać. Się cieszymy.
Jak się czujesz jako ten, który przechylił tą szalę zwycięstwa?
Ja po prostu starałem się robić swoje, a koledzy gdzieś tam pomagali w obronie. Ja tylko robiłem swoje, to co do mnie należy. Ja jestem skrzydłowy i muszę kończyć takie sytuacje, więc no jest moja praca.
Trener MKS Kalisz Paweł Noch.
Bardzo emocjonujący mecz od pierwszej do ostatniej minuty. Mieliśmy sytuację w końcówce stuprocentowe, dwie, aby ten mecz zamknąć. Nie udało się. Wybroniliśmy akcję, będąc w osłabieniu liczebnym. Świetnie zachował się Mateusz Góralski. W ataku pozycyjnym udało nam się zrealizować tą akcję, którą sobie na czasie zaplanowaliśmy. Mateusz po raz kolejny dźwignął rzut karny, zdobywa bramkę i na ostatnie sekundy, dwie czy trzy sekundy przed końcem meczu, lepszego dreszczowca nikt nie byłby w stanie wyreżyserować.
Rzeczywiście dreszczowiec w derbach, ale dreszczowiec z happy endem tylko dla jednej drużyny, dla zespołu z Kalisza, który jedną bramką lepszy od lokalnych rywali z Ostrowa. Poza tym w drugiej kolejce PGNiG Superligi Szczypiornistów Zagłębie Lubin przegrało z grupą Azoty Unią Tarnów 27-30. Orlen Wisła Płock pokonała Górnika Zabrze 34-25. Sanda Spas Pogoń Szczecin uległa Łomży Kielce 23-43. A Gwardia Opole przegrała z Wybrzeżem Gdańskim 23-27. Trwa spotkanie MMTS-u Kwidzyn z Azotami Puławy. To druga seria spotkań wśród szczypiornistów w Ekstralidze, natomiast podczas tego weekendu zainaugurowały rozgrywki szczypiornistki występujące w Ekstraklasie i w tym sezonie, przypomnę, mamy w tej ekipie i w tym zestawie także swojego wielkopolskiego przedstawiciela. Zanim o nim, to jednak rezultaty tych spotkań, które odbyły się już podczas weekendu. KPR gminy Kobierzyce rozgromił KPR Ruch Chorzów 45-22. Drużyna Młynów Stoisław z Koszalina przegrała z Galiczanką Lwów 29-32. MKS Lublin wygrał z JKS-em Jarosław 30-26, a Zagłębie Lubin pokonało Piotrkowie Piotrków Trybunalski 30-22. Ten wielkopolski jedynek, o którym wspominałem wcześniej, to ekipa MKS-u PR Urbis Gniezno, która na swoją inaugurację musi poczekać do wtorku. Wtedy zespół z Gniezna podejmować będzie na własnym parkiecie drużynę Startu Lublin. Co słychać w wielkopolskim Beniaminku przed tym jakże ważnym spotkaniem? Posłuchajmy.
Wielkie Święto Opieki Ręcznej już za dwa dni w hali im. Mieczysława Łopatki w Gnieźnie o godzinie 18:00. Premierowe spotkanie kobiecej Superligi Piłkarek Ręcznych. Ekipa MKS-u Urbis Gniezno zmierzy się z elbląskim Startem. Czy już czuje się absolutnie przedstartową gorączkę prezes klubu z Gniezna, pan Arkadiusz Koronka?
Tak, historyczna chwila, historyczna data, Superliga w Gnieźnie 13 wrzesień, godzina 18:00. To już się czuje dosyć długo, dosyć dawno, już praktycznie od awansu. Nie mówi się o niczym innym, jak o tym, o tej Superlidze. To już za dwa dni. Wszystkich serdecznie zapraszamy, chociaż biletów już jest troszeczkę coraz mniej. Gniezno tym żyje, mamy Superligę, no i mam nadzieję, że ten 13 okaże się szczęśliwym dla naszej drużyny.
Ta drużyna po awansie została troszkę przebudowana, powiedzmy o tym.
Tak, jednak chciałbym nadmienić, że skupiliśmy się na tym, żeby zatrzymać wszystkie zawodniczki, które grały do tej pory. Z rok temu było budowane, zaczęliśmy budować coś fajnego. Ten temat, projekt został sprzedany w postaci awansu. Niestety Asia Sawicka, mówię niestety, bo pani kapitan, doświadczenie, Asia Sawicka podjęła decyzję o zakończeniu kariery. W związku z tym musieliśmy na jej pozycję poszukiwać dwóch dziewczyn, ale w rozegranie. Te poszukiwania, myślę, że to nie jest tajemnicą. Rozpoczęliśmy dosyć dawno. Sandra Gruziewicz, Malwina Hartman, zawodniczki superligowe. Mieliśmy też taki wakat na prawym skrzydle. Mamy Magdę Widuch, młoda dziewczyna, brązowa medalistka Mistrzostw Polski juniorek starszych. Także też bardzo fajnie się wkomponowała w skład. Także myślę, że teraz jest skład kompletny. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że średnia wieku oscyluje wokół 23 lat.
Jeżeli chodzi o przygotowania tej młodej drużyny do superligowych zmagań, chyba wszystko przebiegało dosyć harmonijnie, a wyniki niektórych sparingów po prostu mogą budzić pewne nadzieje.
Tak, i ja myślę, że liga rządzi się swoimi prawami, aczkolwiek szereg spotkań rozgrywaliśmy z drużynami Superligi. Cztery bodajże czy trzy spotkania przegraliśmy z tą Superligą, dwa z Kobierzycami, no wiadomo tutaj multimedalistki, mistrzostw Polski. Na koniec zimny prysznic od pierwszoligowego zespołu z Gdyni. Myślę, że to też się gdzieś tam przydało i to nam pomoże, także te jesteśmy bardzo optymistycznie nastawieni tym całym cyklem przygotowawczym. Obyło się bez jakichś mikrourazów, większych kontuzji, także czekamy z cierpliwością na ten dzień i na tą godzinę.
Jak to ogarnęliście, używając języka młodzieżowego, te przygotowania organizacyjne do występów w Superlidze? Nastąpiła też pewna zmiana formatu, tak trochę w locie. Mocno trzymaliśmy kciuki za udział w turnieju barażowym. Cieszyliśmy się ze zwycięstwa jednym golem z ekipą Ruchu Chorzów, a tymczasem ta liga nabrała trochę innego kształtu.
Tak, te przygotowania rozpoczęliśmy w tamtym sezonie już. W sumie rozmawiając z dziewczynami, które by u nas grały, do końca nie wiedzieliśmy, czy będziemy grać w pierwszej lidze, czy w Superlidze. Udało się znaleźć takie kandydatki, takie zawodniczki, które podjęły rękawice bez względu na to, gdzie wystartujemy, czy w Superlidze, czy w pierwszej lidze. Także to świadczy również o tym, że czują Gniezno, czują ten sport, że ten sport w Gnieźnie jest silny. Jeżeli chodzi o format rozgrywek, ja myślę, tutaj każdy w jakiś sposób pomaga, czy mieszkańcom Ukrainy, w mniejszy lub większy sposób, i to jest dobra decyzja o tym, że Galiczanka Lwów będzie grała w lidze. Superliga stanęła przed kolejnym wyzwaniem, czy zostawiamy format ligi parzysty czy nieparzysty. No, ja myślę, że ta liczba 10 parzysta też jest dobra dla ligi, tym bardziej, że dochodzą puchary. Większa ilość spotkań, należało zmienić troszeczkę podział, czyli na 6 i 4, górna szóstka, dolna czwórka. Już teraz wiemy, że 10 miejsce spada, 9 spada, może nie spada, ale będzie grała w turnieju Mistrzyń. 9 drużyna i z tego turnieju Mistrzyń dwa zespoły wchodzą do Superligi. Także to troszeczkę uatrakcyjni całą ligę i to jest dobre. Im więcej drużyn jednak w Superlidze, tym lepiej.
Jak pan rozmawia z trenerami Robertem Pałkiem, Romanem Solarkiem, to też są pełni nadziei, tak jak pan?
Tak, ja myślę, że ta taka pozytywna energia jest przekazywana poprzez zarząd, sztab szkoleniowy i dziewczyny. Nie zatrzymujemy się nad takimi tematami. Zaczęły oczywiście krążyć myśli, dlaczego, pytania, dlaczego miało być 8 zespołów, 10, nikt nie miał spadać, nad tym się nie zatrzymujemy. Robimy swoją robotę. Ja myślę, że będzie nie jedna niespodzianka, także Robert Popek, Roman Solarek są specjalistami, którzy też są sfokusowani na tej piłce ręcznej i nie zatrzymują się na takich pobocznych tematach.
Zawsze byliście, przynajmniej podczas pierwszoligowych rozgrywek, wskazywani jako taki wzór organizacji kapitalnych sportowych widowisk. Ta otoczka też wokół meczu, wtedy jeszcze pierwszoligowej ekipy MKS Urbis Gniezno, zawsze mogła kibicom imponować. To idzie w górę w związku z tym awansem do Superligi.
Przede wszystkim dziękuję za to, za te miłe słowa, że byliśmy wzorem. Troszeczkę Superliga nam niektóre rzeczy narzuciła, dlatego ta ekspozycja będzie inna. Tych sponsorów nie będziemy mogli wyeksponować tylu, ile mamy, czy na strojach, czy na bandach. Mamy swój pomysł już na bandy, nie chciałbym zdradzać tajemnicy, czy na naklejki na firmie, już za dwa dni będzie można, na parkiecie za dwa dni będzie można się przekonać. Także ta hala będzie równie piękna, fajna. Jeżeli nam nic tutaj nie przeszkodzi, to też będzie gra świateł, ognia przy prezentacji. Dodatkowo cały czas myślimy o tym, że piłka ręczna jest taka prorodzinna, będziemy mieli odpowiedni jakiś kącik dla dzieciaków, gdzie będzie można zostawić dzieciaki, malowanie twarzy, jakieś tutaj fajne konkursy, także tu cały czas małymi kroczkami. Jest tego dużo, ale małymi kroczkami dążymy ku perfekcji, ku temu, żeby być w tym temacie numer jeden.
Oby perfekcji nie zabrakło także na parkiecie już w starciu ze startem Elbląg. Przypomnę, ta inauguracja Superligi w Gnieźnie w najbliższy wtorek o godzinie 18:00. Zachęcamy do kibicowania. Walka o punkty na parkietach ekstraklasy piłkarek ręcznych i szczypiornistów już rozpoczęta. Niższe ligi jeszcze na pierwsze spotkania czekają, ale my sprawdzamy, co słychać u niektórych wielkopolskich przedstawicieli w tej klasie rozrywkowej. Dziś wybraliśmy się do Kościana, by sprawdzić, jak tamtejsi szczypiorniści są przygotowani do zbliżającego się sezonu.
Tęcza Folklast Kościan. Mocna ekipa szczypiorniacka w naszym regionie. Trener tej ekipy.
Witam serdecznie, Kamil Hanuszczak.
Panie trenerze, jak wyglądają wasze przygotowania do nowego sezonu i oczywiście o cele?
O celach może nie chciałbym mówić. Na pewno chciałbym zagrać lepiej w tym sezonie niż w poprzednim, żeby ten aspekt sportowy wyglądał zdecydowanie lepiej. Jeżeli popracujemy, lepiej po prostu zagramy w tym sezonie, to na pewno te miejsce też zupełnie będzie inne. Przypomnę tylko, że w tamtym sezonie zajęliśmy 11 miejsce, więc jest co poprawiać. Natomiast jeśli chodzi o przygotowania, no to rozpoczęliśmy 1 sierpnia, rozpoczęliśmy od biegania na stadionie i odpowiednich tam ćwiczeń. Oczywiście siłownia, później na drugi tydzień przeszliśmy już na halę i od drugiego tygodnia trenujemy na hali. Obronę, atak i oczywiście mnóstwo sparingów, bo tego potrzebujemy.
Jakaś przebudowa drużyny między sezonami nastąpiła, czy raczej stabilizacja?
Tak, nastąpiła mała zmiana, odeszło od nas 3 zawodników. Filip Stachowiak, Mateusz Napierała oraz Wojciech Weiss, natomiast doszło do nas również 3 zawodników. Mateusz Nowak, Krzysztof Meissner i Daniel Dujmowicz z Zagrzebia. Także wydaje nam się, że pozycję przynajmniej obrotowego wzmocniliśmy. Na pewno też dużym wzmocnieniem będzie dla nas Krzysztof Meissner, który ma doświadczenie w pierwszej lidze od wielu, wielu lat. Zarówno grał czy to w Lesznie, czy to tutaj w Grunwaldzie, Poznań. Także na pewno to będzie dla nas wzmocnienie. No i troszkę zagadką dla nas jest Daniel Dujmowicz. Na razie potrzebujemy troszkę jeszcze z nim popracować.
I jak to wygląda, jeśli chodzi o tradycję i stały dopływ, nazwijmy to, talentów do szczypiorniaka w tęczy Folklast Kościan?
Znaczy, ja uważam, że bardzo dobrze wygląda. W obecnym sezonie dołączyło do nas 4 młodych zawodników z kategorii juniora i to nie jest tak, że oni będą od podawania piłek. Wręcz przeciwnie, w każdym sparingu możemy ich wypróbować i grają naprawdę solidnie, dostają dużo tych minut i na pewno w obecnym sezonie będą, może nie stanowili o sile, ale na pewno będą mocnym punktem naszego zespołu.
Na żużlowych torach z Radiem Poznań.
To weekend pełen emocji także na żużlowych torach, m.in. spotkania pierwsze decydujące o podziale medali na podium Mistrzostw Polski. W żużlowej Ekstralidze trwa mecz o 3 miejsce. Pierwsze spotkanie pomiędzy Toruńskim Bawtorem a Włókniarzem Częstochowa. Na razie w końcówce tego meczu lepsi są goście, prowadzą 40-38, a o 19:30 pierwszy mecz finałowy w Gorzowie. Miejscowa Stal podejmować będzie drużynę Motoru Lublin. W tej decydującej fazie końcówki sezonu żużlowego wielkopolskich kibiców najbardziej interesuje pewnie jednak to, jak radzi sobie na żużlowym torze ekipa Spechaus PSŻ-u Poznań, drugoligowiec walczący o awans do pierwszej ligi. Dzisiaj pierwszy krok został na Golęcinie zrobiony w starciu Skorpionów z ekipą Kolejarza Opole.
Tomasz Bajerski, 53-37 zwycięstwo w pierwszym finale Spechaus PSŻ-u z Kolejarzem Opole. No, krótka ocena tego spotkania. Jak ta zaliczka w pańskiej ocenie wygląda, 16-punktowa?
Ja myślę, że dobrze wygląda, ale pamiętajmy, że jeszcze został jeden mecz. Idziemy do Opola na rewanżowe spotkanie. Tam też nie będzie łatwo. Opole na pewno zrobi wszystko, żeby odrobić tą stratę. My podchodzimy do tego bardzo spokojnie i z pokorą, więc walczymy dalej.
Początek tego spotkania ułożył się, jak marzenie, kilka podwójnych wygranek i szybko właściwie osiągnęliście właśnie te 16 punktów przewagi.
Ja myślę, że zaskoczyliśmy tutaj Opolan torem, ale ten tor naprawdę był bardzo długo przygotowany, w piątek, w sobotę, od rana do wieczora tutaj siedzieliśmy, więc wielkie dzięki dla toromistrza i całej reszty, bo naprawdę chłopaki spisali się dobrze.
Fantastyczna jazda Francisa Gusta, komplet jego punktów. Zawsze jest coś do poprawienia. Od kogo pan będzie wymagał więcej, jeśli chodzi o występ w Opolu?
Ja myślę, że powinniśmy spiąć się i pojechać naprawdę bardzo dobrze tym składem, który mamy. I będzie dobrze.
Jest za cicho! Doping!
chyba zadowoleni są szefowie Poznańskiego Stowarzyszenia Żużla, m.in. Tomasz Eltosiemski, uśmiechnięty. 16 punktów zaliczki, wszystko oczywiście w rewanżu wydarzyć się może, ale ja zapytam, bo pan jest związany tak bardziej biznesowo z tym klubem, nadzorujący także finanse, sponsorów, no i oczywiście pewnie też myślicie o modernizacji tego obiektu, bo jeżeli będzie, czego wszyscy sobie życzymy, pierwsza liga, to trzeba się będzie rozwijać.
No, jesteśmy bardzo zadowoleni, ale przede wszystkim liczymy na naszych sponsorów, bo wiemy, że jak będzie pierwsza liga, to przyciągniemy zupełnie inne osoby i zupełnie dużo większe marki tak naprawdę. No, a jeżeli chodzi o stadion, no to bardzo dużo zależy od miasta i od tego, jak Poznań nam pomoże.
Zrobiło się chyba troszeczkę dzięki waszej pracy takiej mody na Speedway stolicy Wielkopolski, bo właściwie skoro są wyniki, to i frekwencja rośnie.
Rośnie frekwencja, ale jeszcze mamy sporo miejsc wolnych, także dużo przed nami, żeby w przyszłym sezonie jednak zapełnić ten stadion i robimy wszystko, żeby było coraz więcej ludzi, coraz większe zasięgi, żeby było nas jeszcze więcej w Poznaniu.
Dzisiaj była dosyć niepewna pogoda, troszkę zaczęło kropić się w końcówce tego spotkania, ale i tak kibice reagowali żywiołowo. To jest dobre miejsce na większy sport w Poznaniu, ten Golęcin.
No myślę, że atrakcji jest dużo więcej niż w innych sportach. U nas w Poznaniu stawiamy na rodziny, stawiamy na dzieciaków po to, żeby tutaj przyjść i spędzić taki piknikowy wieczór, dzień. To, że tak po prostu chcemy się dobrze bawić.
53 do 37, to jeszcze ponownie to pytanie, które zadałem na początku, wystarczy do awansu?
Mamy nadzieję, że tak.
Rozmawialiśmy o frekwencji przed momentem z Tomaszem Tasiemskim, no to teraz Osana taka sportowa, zawsze nieprawdopodobnie przeżywiającego te spotkanie kolejnego z członków zarządu z PZHC PSŻ, Jakuba Kozaczyka.
Jesteśmy w połowie meczu, mamy 30 biegów do przejechania, jesteśmy w połowie, przejechaliśmy 15, mamy 16 punktów przewagi i jedziemy do Opola, będziemy robić co w naszej mocy, żeby ten wynik utrzymać.
Atomowy początek tego spotkania na poznańskim Golęcinie, szybko osiągnięta duża przewaga.
Tak, duża przewaga, a potem goście z Opola się spasowali do toru. No musieli się spasować, bo to nie są żadni kelnerzy, tylko to jest najlepsza drużyna rundy zasadniczej, bo przecież zajęli pierwsze miejsce. No i tak jak mówię, czekamy na wyjazd do Opola, za tydzień już wszystko będzie wiadomo o tej godzinie.
Były nerwy dzisiaj jako Jakuba Kozaczyka, bo teraz już troszkę po meczu kilkanaście minut jesteśmy. Ze spokojem pan pochodzi.
Dzisiaj już chyba te nerwy opadły. Największe nerwy były w półfinale z Rawiczem. Teraz już po prostu będzie co będzie.
Ale awans ma być.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, jeszcze raz powtarzam.
Przewaga jest duża, ale jeszcze jeden mecz w Opolu.
Jeszcze jeden mecz w Opolu. W następną niedzielę o 13.30 na torze w Opolu właśnie to rewanżowe spotkanie o awans do żużlowej pierwszej ligi. Dzisiaj przypomnijmy, Skorpiony pokonały ekipę Kolejarza 53 do 37. Najwięcej punktów, jak słyszeliśmy, Francji z GUS 15 dla Skorpionów. 11 punktów przywiózł do mety Emil Broim. Kevin Pfeiffer 7 plus 2 bonusy, a Jonas Seifert-Zalk 7 plus 3 bonusy. Najlepiej w ekipie z Opola jeździli Oskar Polis, który przywiózł do mety 14 punktów, a Matthias Thornblom zdobył tych punktów 12 plus 2 bonusy.
Rywalizacja na żużlowych torach powoli zbliża się do końca, rozkręcają się natomiast rozgrywki Ekstraligi rugbistów. Niestety na razie bez specjalnych sukcesów dla rugbistów Poznani. Trzecia kolejka i trzecia wyraźna porażka. Tym razem Muszkieterowie z Winograd przegrali w Sopocie z Ogniwem 5-69. W pozostałych meczach trzeciej kolejki Gdańska Lechia pokonała Pogoń Siedlce 57-14, Budowlani Lublin zwyciężyli Juwenie Kraków 23-11. Master Farm Rugby Łódź pokonał Wysokogdyńską Arkę 56-5, a Skra Warszawa zwyciężyła drużynę Orkana Sochaczew 32-31.
Za 9 minut godzina 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie, w której za 2 minuty po kolejnej piosence mówić będziemy o premierze nowego sezonu w hokejowej Superlice. Premiera hokejowej Superligi. Od razu derby akademickie stolicy Wielkopolskiej. Ekipa ZS-u AWF-u pokonała ZS Politechnikę Poznańską 3-1. Zastępczo za Dariusza Rachwalskiego, Krzysztof Rachwalski, opiekun drużyny Politechniki.
Mieliśmy swoje szanse. Tak bym to podsumował i niekoniecznie musiało się tak skończyć. Natomiast AWF ma kilku zawodników bardziej doświadczonych. Wykorzystał to, wygrali. Gratulujemy i walczymy dalej.
Do przerwy 2-0 po dwóch kwartach prowadzenie drużyny drużyny AWF-u. Gol kontaktowy mógł budzić nadzieję, że pójdzie się za ciosem.
Tak, ta trzecia kwarta uważam, że była najlepsza w naszym wykonaniu. AWF nie miał wtedy żadnej sytuacji, my mieliśmy 4 dogodne. No i później wywalczyliśmy krótki róg, wykonaliśmy go tak, jak zaplanowaliśmy, więc z tego się cieszymy.
Już ogłoszono oficjalnie, że trenerem AZS-u Politechniki będzie selekcjoner polskiej reprezentacji Dariusz Rakolski. Byliście na łączach, bo wiem, że ma obowiązki związane z Ligą Mistrzów jeszcze w Austrii.
No akurat na łączach nie, ale wcześniej się konsultowaliśmy. Ja myślę, że powiem tak, że na ten zespół, który mamy personalnie na tych młodych zawodników, to jesteśmy naprawdę z gry bardzo dzisiaj zadowoleni. Celem tutaj jest to, żeby ta grupa się rozwijała i dzisiaj był taki pierwszy krok do tego, żeby tutaj budować fajny zespół.
Pięknie świeciło słońce nad obiektem AWF-u przy ulicy Królowej Jadwigi. Zadowolony szkoleniowiec AZS-u AWF-u w superligowej premierze. Zwycięstwo z rywalami z Politechniki Poznańskiej 3-1. Jacek Adrian, naszym rozmówcą. Jacku, to plan wykonany.
Punktowy tak. Co do meczu, samego przebiegu, no to tylko fragmenty, które mogą cieszyć. Może to dlatego, że to pierwsze spotkanie, otwierający sezon i zawsze pojawiają się jakieś niedociągnięcia. Wynik jak najbardziej korzystny dla nas, z którego ja jestem bardzo zadowolony, ale z gry mam bardzo dużo uwag, zwłaszcza dotyczącej trzeciej kwarty, gdzie po prostu struktura gry się tak posypała, że ja już usiadłem na ławce i się zacząłem zastanawiać, co zrobić, co się dzieje, bo bałem się o wynik meczu.
Jesteś ekspresyjnym szkoleniowcem. Co powiedziałeś właśnie przed tą ostatnią kwartą swoim chłopakom, że jednak właśnie postawili kropkę nad nimi po krótkim rogu, piękny gol na 3-1.
Ale ja im dzisiaj przed każdą kwartą to samo mówiłem o spokoju, o konsekwencji, o strukturze gry, cały czas ich motywowałem. Nic czarodziejskiego nie pojawiło się. Ja wręcz uważam, że dzisiaj byłem bardziej spokojny niż zazwyczaj. Może z wiekiem to przychodzi, że człowiek się tonuje trochę. Zawodnicy czasami mówią do mnie, trenerze, jesteś za spokojny na ławce, czasami mówią, trenerze, jesteś za bardzo ekspresyjny. No szukamy wspólnej drogi, żeby wszystkim to pasowało. Także zobaczymy dalej.
Na razie podopieczni Jacka Adriana mają powody do zadowolenia. Dobra inauguracja wygrana w derbach z Politechniką 3-1. W dwóch innych meczach tego weekendu, które rozegrano, Grunwald Poznań pokonał LKS Rogowo 2-0, a poznańska Warta zwyciężyła zespół Startu Gniezno 5-2. Mecz Pomorzenina Toruń ze Stelą Gniezno został przełożony. Boisko w Toruniu niestety zostało zalane.
Na zegarze za 4 minuty godzina 19. Po 19 oczywiście druga część spotkania ze sportem i muzyką w audycji w sportowym rytmie, a po 19 między innymi wybierzemy się nad Jezioro Maltańskie na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kajakarstwie. Będzie jeszcze o rozgrywkach ligowych, tym razem o pierwszej lidze żeńskiego tenisa stołowego. Mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole od drugiej ligi aż do piątej ligi, a także futbol kobiecy oraz futsal. Będzie także o przygotowaniach do nowego sezonu siatkarek Enea Energetyka Poznań oraz o interesującym turnieju koszykarskich drugoligowców w Tarnowie Podgórnym. To wszystko po godzinie 19. I warto być z nami w tym wydaniu audycji w sportowym rytmie do samego końca, czyli do 20.